I generalnie no jeździmy, jeździmy po parafiach, jeździmy po szkołach, jeździmy nawet po miejscowościach, jesteśmy z Krzyżanowicką Raciborza, jeździmy też Szczecin, Kraków, nawet w Warszawie byliśmy raz.
Wiedeń,
tak właśnie tutaj modlimy się też o powołania, będziemy inwestować może tutaj osoby, które są z nami, może mają tych wnuków, więc będziemy inwestować wnuków, córki, wnuczki, będziemy inwestować modlitwą, a Pan Bóg już będzie działał.
A więc nie jest to łatwe, tak? Ale nadzieja jest.
Znaczy nie jest to łatwe, bo młodzież dzisiaj jest taka... znaczy cały świat mówi, że jest inna, trudna. Ja myślę, że to nie jest prawda, że młodzież jest inna, trudna. Jest po prostu rzeczywiście inna. Może inna niż my osoby... Znaczy ja nie jestem starszą osobą, ale może osoby, które były inaczej wychowane, inaczej widzą ten świat, postrzegają. Dzisiaj młodzież też zupełnie inaczej postrzega ten świat, co nie oznacza, że jest trudna. Jest po prostu inaczej na to patrzy. I może... Módlcie się, prosimy właśnie was wszystkich o to, żebyście się modlili za tą młodzież, bo Pan Bóg ich woła. Woła ich, na pewno ich woła, daje im łaskę powołania, daje im tą łaskę powołania, tylko oni może w takim zawirowanym świecie, w świecie, gdzie są często gęsto pogubieni, nie potrafią tego dostrzec, nie potrafią tego usłyszeć, ale ta łaska jest.
Więc opłaca się inwestować w młodych. Nawet gdyby nie zostali, nie przyszli do klasztoru nawet, do zgromadzenia, nie wstąpili.
Tak, oczywiście, bo znaczy my generalnie się modlimy o dar powołań do naszego zgromadzenia, w ogóle modlimy się o dar powołań do zgromadzeń, ale to tak jest, że my nie mamy się tylko modlić, żeby taka dziewczyna czy taki chłopak przyszedł do seminarium czy przyszła do klasztoru. My mamy się modlić, mamy takie zadanie. Ja mam przynajmniej w sercu zawsze takie pragnienie, żeby się modlić, żeby z tych młodych ludzi byli ludzie. Czyli żeby oni mieli piękne, czyste serca. Jeżeli kiedykolwiek założą rodziny, to żeby te rodziny były Bogiem silne, żeby po prostu... żyli Bogiem, właściwie o to chodzi, żeby dzieci wychowywali razem z Panem Bogiem. Jeżeli takie rodziny będą, to ja myślę, że może potem z tych rodzin będą powołania. Ja jeszcze tak może nawiążę, nie wiem ile ma minut, ale ja kocham też mikrofon.
Mamy do północy.
O matko. Miałyśmy kiedyś taką dziewczynę, która do nas przyjeżdżała, ja myślę, że z 15 lat dobrych i generalnie... Chyba każda z sióstr nawet myślała, że ona przyjdzie do klasztoru, że będzie siostrą zakonną. Nawet często jak przyjeżdżała na rekolekcje, to w ramach, gdy nam pomagała w kuchni czy gdziekolwiek w ogrodzie, ubierałyśmy ją w taką sukienkę, tak zwaną postulancką, czyli taki fartuszek postulancki, żeby sobie nie brudziła ubrań. A tak generalnie gdzieś w podświadomości naszej było, a niech ona przyjdzie do nas. I będziemy się modlić o to. I generalnie tak myślałyśmy, że rzeczywiście przyjdzie taka potencjalna kandydatka na siostrę zakonną. Się okazało, po jakimś długim czasie przyjazdów do nas, ona też z siostrą jedną z naszego zgromadzenia jeździła do domu, na urlop ta siostra jeździła, ją zabierała. I kiedyś, Monika ma na imię, kiedyś Monika przyjechała i mówi, że chciała nam przedstawić chłopaka. No więc troszkę żeśmy się tak lekko mówiąc zdenerwowały, bo nadzieja nasza prysła. I przedstawiła nam tego chłopaka i pojechała. Może minęło, nie wiem, z rok. Przyjeżdża ktoś i siostry mówią, siostro Leticjo, tam ktoś na ciebie czeka. Więc ja schodzę i patrzę, stoi taki pan. Ja go nie poznałam wcześniej, że to jest właśnie ten chłopak tej Moniki. Taki elegancki ubrany. Wcześniej też był elegancko ubrany, ale taki elegancko ubrany. Ma ogromny pęk róż. Obok niego stoi Monika i on mówi, że to jest moja żona. Więc już nadzieja nam całkiem opadła. Ja pamiętam, że wtedy miałam taką troszkę... Pamiętam nawet te uczucia, że tak sobie powiedziałam, super, Panie Boże, ekstra. I po nadziei. A on mówi takie słowa, które we mnie osobiście wlały tak ogromne poczucie takiej pewności, że warto to robić, że warto inwestować w tych młodych, bo on powiedział coś takiego, że siostro, ja ci dziękuję, ja wam dziękuję, że pięknie wychowałyście mi żonę. Więc warto, naprawdę warto. Dzisiaj Monika ma 5 dzieci, jest szczęśliwą mamą, żyją bardzo blisko Pana Boga. No i modlę się właśnie za te dzieci od Moniki. Może coś z tego będzie. Może będą powołania, a jak nie będą powołania zakonne czy kapłańskie, to na pewno daj Panie Boże, żeby były piękne powołania małżeńskie.
Siostro, takie osobiste też pytanie. Jak u siostry to powołanie właśnie się rozwinęło? Albo jak się zaczęło? Jeżeli siostra oczywiście może jakaś to tajemnica, której siostra nie chciałaby zdradzić.
Znaczy generalnie powołanie jest tajemnicą. To tak a propos. Czasami się ludzie nas pytają, jak to jest, że siostry są siostrami. Szczerze mówiąc, jest nas tutaj 4 siostry. Piąta tam już gdzieś jest. Może właściwie śpi, nie wiem, ale na pewno też przytaknie nam temu, że możemy wam powiedzieć, że jak żeśmy trafiły do klasztoru. Możemy wam opowiedzieć całą atmosferę, całą otoczkę, jak to było. Ale naprawdę powołanie jest ogromną tajemnicą. Dlaczego my? Dlaczego ja? Dlaczego siostra Michała, siostra Sylwia, siostra Patrycja, siostra Maria? Nie wiem. Ja myślę, że my się dopiero dowiemy w niebie, dlaczego akurat nas Pan Bóg wybrał, dlaczego dał nam taką łaskę powołania, bo nie wiemy. Ja zawsze mówię, że nie miałam chłopaka, żaden mi nie chciał, dlatego przyszłam do klasztoru. Nie jest prawdą, bo ja rzeczywiście jak miałam 15 lat, to poznałam swoją pierwszą miłość i chodziłam z nim do wieku 23 lat, miałam 23 lata. No u mnie było tak jak było, tak, że już była sukienka, już był ślub, miał być ślub, a to tak w skrócie, w grudniu, a w październiku przyszłam do klasztoru, więc uważam, że to jest naprawdę powołanie, że to jest tajemnica ogromna. No tak, ale ja tu jest obok mnie siostra Michała, która sobie siedzi, więc ja siostrę tutaj wywołuję do mikrofonu. Bardzo siostrę zapraszam. Chodź, siostro.
Więc ja może jestem właśnie siostrą Michała i też przyjechałam się z tą Letycją i z moim powołaniem, jak to było. Tak naprawdę to bardzo zgadzam się z tym, co powiedziała przed chwilą moja współsiostra, że właściwie jest to na tyle taka tajemnica i dar, że no człowiek nie potrafi nawet w słowach tego wypowiedzieć. To jest właściwie, no Pan Bóg wie i kiedyś my się wszyscy dowiemy, dlaczego akurat ja, a nie ktoś inny. Ale na pewno w moim przypadku zaważyło to, że charyzmatem naszego zgromadzenia jest praca wśród nieuleczalnie chorych. I pamiętam gdzieś tam te właśnie takie pierwsze moje kontakty z siostrami. To no z jednej strony zawsze byłam taką bardzo żywą, że tak powiem, osobą. Wszędzie mnie było pełno. Jakoś siebie na początku nigdy nie widziałam kompletnie w życiu zakonnym. Ale później jak zaczęłam przyjeżdżać do sióstr, to zauważyłam, że no właśnie, to jest coś głębszego. Tego nie da się tak naprawdę tak słowami powiedzieć. Ale no, że to jest właśnie moje miejsce, że osoby chore, osoby starsze, te, które najbardziej potrzebują naszej pomocy, to jest właściwie taki największy cel i taka radość, właściwie kiedy człowiek widzi, że może komuś pomóc. No bo tak naprawdę to jest też taka tajemnica wielka, dlaczego akurat te osoby są chore, a na przykład nie ja, która też no mogłabym być chora. Nikt nie powiedział, że musiałam się urodzić zdrowa i że jest to no coś normalnego. Mogłam praktycznie też się urodzić chora, ale Bogu dzięki dane mi było to, żeby pomagać tym osobom. No i na dzień dzisiejszy pracuję też wśród takich osób właśnie w Krzeżanowicach koło Raciborza. Mamy tam 2 domy, 2 takie nasze filie. Mamy razem 60 chorych naszych podopiecznych. No i nasza praca właściwie no, jest taka bardzo prosta, że tak powiem, bo wykonujemy czynności, których one właściwie nie potrafią same wykonać. Więc to są no, zazwyczaj takie codzienne czynności pielęgnacyjne, karmimy, kąpiemy, przewijamy, chodzimy na spacery, ale też tym wszystkim tak bardzo staramy się właśnie pokazać im, jak oni są też bardzo ważni i bardzo cenni w oczach Pana Boga, że to nie jest tak, że oni są gdzieś tam na takim marginesie społecznym, jak to często tak się mówi, że są to osoby niepotrzebne, ale one tak naprawdę są tak samo, a może nawet jeszcze bardziej kochane właśnie w tym życiu, w takim, jakie otrzymały.
Dziękuję bardzo. I tak jeszcze pytanie w domu. Jak siostra powiedziała, wstępuje do klasztoru, to co się działo? Bo tutaj siostra Patrycja, to pamiętam, jak siostra opowiadała, oj, to tam tata chyba coś się parę dni nie odzywał do siostry, tak?
Prawda, siostro? Siostra kiwa głową. Tak. No właśnie, w domu. Jak ważna jest też rodzina?
Znaczy, u mnie było tak, że jak powiedziałam już, że idę do klasztoru, to rodzeństwo właściwie, ja mam 9 rodzeństwa. I no, był wielki śmiech. Na początku był wielki śmiech i hasło, jak szybko pójdziesz, tak szybko cię wyrzucą. Pamiętam, że jak już byłam spakowana, przyjechała po mnie jedna z sióstr, która mnie tam zawiozła. To ja siedziałam na walizce i mama do mnie mówi, ja zawsze chciałam być żoną, mamą i mieć 5 dzieci przynajmniej i Paulinkę. Nie wiem, czemu gdzieś tam miałam zakodowane, że chcę mieć Paulinę. I mama się mnie pyta, a ty nie chcesz takiej Paulinki z kręconymi włoskami, z takimi fajnymi łapkami? A mama mówi, no to nie idź. Ja mówię, nie, ja idę. I potem był taki... Inaczej, samo to wyjście z domu nie było aż takie tragiczne, co potem jak przyjechałam na pierwszy urlop, to chyba tak sobie uświadamiałam, że pomimo, że ma nas tyle, zresztą sama powiedziałam, wie mamo, co roku ktoś z nas wychodzi, ktoś wychodzi za mąż, czy ktoś się żeni, bo to tak było. Ja mówię, no to przecież ja poszłam do klasztoru, nic się nie stało. Mama mówi, ale każdy z was jest jakby było jedno. Jakby już kolejnego nie było, jesteście otoczane opieką jakby i miłością, jakby było tylko jedno. No więc to był taki... myślę, że dla nich to było trudne, dla mojego taty też, a wtedy akurat z nami nie mieszkał, ale generalnie jak się dowiedział, to też to było takie trudne. No a u siostry Michała to było jeszcze kosmiczniej.
Proszę. Więc w moim przypadku to było właściwie też tak, że rodzice no nie byli kompletnie zadowoleni, bo na pewno jak każdy rodzic mieli co do nas, no co do mnie też swoje plany. I no jak powiedziałam, rodzicom był bardzo duży szok dla nich, właściwie może też dlatego, że wcześniej jakoś żeśmy na ten temat w ogóle nie rozmawiali. Pamiętam takie słowa mojego taty, że jak przyjadę, to zamknie mnie w piwnicy. No bardzo, bardzo byli tacy no niezadowoleni, ale właściwie teraz widzę, że też potrzeba czasu, bo tak jak w naszym sercu rodziło się to powołanie, tak też widzę, że rodzice coraz bardziej też to rozumieją, no, że jest to droga, która nie jest czymś zamknięciem się właśnie w czterech ścianach i teraz nie możesz nigdzie wychodzić, nic robić, w ogóle siedzisz jak w więzieniu, że tak naprawdę nasze życie wygląda całkiem inaczej. Właściwie też bardzo dużo w ich myśleniu tak się zmieniło. W momencie, kiedy oni do mnie przyjechali, kiedy też poznali siostry, kiedy zobaczyli, że tak naprawdę to my no na co dzień właściwie też mamy dużo bardzo kontaktu z osobami świeckimi, bo jesteśmy zgromadzeniem czynnym, więc też bardzo dużo przybywamy z osobami, które chociażby u nas pracują. Więc później zauważyłam, że już tak bardziej spokojnie do tego podchodzili, ale te początki rzeczywiście, no tak co dzwonili, to już wysłać ci ten bilet z powrotem, czy jeszcze nie. Więc jak już mówiłam, że jeszcze nie, to było takie niezadowolenie. Ale ogólnie teraz jest bardzo dobrze.
Super, dziękuję bardzo serdecznie. To siostra Sylwia powie jeszcze 2-3 zdania o sobie. No i siostra Patrycja na koniec zakończy.
Oj, moi drodzy. Jak każde powołanie, tak i moje było ogromną tajemnicą, o którym nie rozmawiałam z rodzicami w ogóle na ten temat. Miałam oczywiście przyjaciela od szkoły podstawowej, z którym rodzice raczej wiązali przyszłe plany, jeśli chodzi o moją osobę. Jego rodzice również chcieli nas już żenić ze sobą. I raptem powiedziałam, że nie powiedziałam. Ja po prostu wyjechałam do klasztoru, do Krzyżanowic odwiedzić moją ciocię i nie wróciłam do domu. Tak wyglądało moje pójście do klasztoru. Oczywiście po 3 miesiącach pojechałam po dokumenty swoje, wymeldowanie, więc mój tato powiedział mi, że więcej już tam nie pojadę, że u niego w pracy jest miejsce w biurze i mogę od jutra tam pójść i pracować. Ja powiedziałam, ależ tato, ja już pracuję przy takich dzieciach niepełnosprawnych, ja muszę tam wrócić. I nie miałam odwagi, żeby mu powiedzieć, że ja już jestem w klasztorze. Więc mój tato dowiedział się od kogoś, że tak go do słuchy dochodziły, że ja jestem w zgromadzeniu. Napisał mi list, że przyjeżdża po mnie z policją i rozwali cały klasztor. Tak? No więc moja mieszczyni powiedziała, że mamy ładnie odpisać. bo miałam za 3 miesiące mieć wejść do nowicjatu. To była kandydatura, postulat, już się miał zacząć nowicjat. A więc oczywiście bardzo tak pięknie napisałam, że zapraszam go na mój ślub, na obu czyny i że czekam. Nie wiedziałam, czy przyjedzie ktoś, no, czy on przyjedzie. Natomiast moja mama dowiedziała się po tygodniu, jak już byłam w klasztorze, napisałam jej, że już nie wracam, że jestem już w klasztorze. I moja mama, mojej mamy siostra była w klasztorze, więc siostra Leona pojechała po 3 miesiącach na urlop. I jak wróciła, to mi powiedziała, że coś ty porobiła. Twoja mama to odchorowała. Mówi, coś ty porobiła. No i tak się stało, że mama też nie powiedziała tacie, że ja jestem w klasztorze. Dopiero po tym liście przyjechali na obu czyny, otrzymałam ich błogosławieństwo. I tato zawsze powiedział, kiedy przyjeżdżałam do domu na urlopy, twój dom jest tutaj, twoje miejsce jest tu. Świeciło. Ja mówię, dobrze, tato. Ale potem, tak jak siostry mówiły również, tak to potrzeba czasu, żeby rodzice dojrzewali do naszego powołania, żeby widzieli, że my jesteśmy szczęśliwe, że niczego nam nie brakuje, że jesteśmy zakochane w Chrystusie, że to, co było, to, no, że my kochamy. I tato też przyjeżdżał do Krzyżanowic, jak widział, że pracujemy z takimi dziećmi, pomagał nam. Była raz też mama, więc po tych spotkaniach w zgromadzeniu ta sytuacja zaczyna nabierać innych barw, no i było dobrze. Także myślę, że gdybym miała wybrać jeszcze raz, na pewno wybrałabym tą samą drogę. Jak to się mówi? I zakochani, zakochany, ciągle jest młody i piękny. Tak to wygląda w miłości. Więc my jesteśmy zakochane w naszym Panu. I młody i piękny. Całe życie. Wiek się nie liczy, jak mówił Ojciec Święty nasz Jan Paweł II. Nieważne, czy masz 50, czy 70, czy 90 lat. Ważne, że masz młode serce i kochasz. I to jest to piękno, że jesteśmy otwarte dla wszystkich. Tak jak siostry mówią, naszym hasłem jest być wszystkim dla wszystkich. Słowa świętego Pawła, a charyzmatem naszego zgromadzenia jest właśnie służba tym najbardziej potrzebującym, chorym, cierpiącym, ubogim. To też po przyjściu tu do Wiednia nasza założycielka właśnie jest Austriaczką i tu we Wiedniu studiowała. Więc moje pierwsze kroki po ulicach Wiednia były takie, że chodziłam i modliłam się w duchu do Matki Anny. Mówiłam, Matko Anno, pomóż mi dziś rozeznać Twój charyzmat. Tu, gdzie Ty chodziłaś tymi ulicami, jak Ty wtedy służyłaś tym ludziom, pomóż mi poznać, gdzie mi posyłaś. Zaczęłam dostrzegać tą biedę, nie taką może fizyczną, ale bardziej tą duchową. I po jakimś czasie, po roku, po dwóch, tak trafiliśmy na łączenie parafii na Keplerplatz i tam zobaczyłam to ubóstwo duchowe, to ogromne ubóstwo duchowe, gdzie nasi rodacy, nasi Polacy i inne narodowości właśnie tak żyją, że potrzebują tego wsparcia i modlitewnego, i pomocy fizycznej, a szczególnie takiego wsparcia duchowego. Proszę o modlitwę. Dzisiaj siostry miały możliwość spotkać kilku naszych, jak żeśmy przechodziły przy kościele. Oczywiście rozmawialiśmy chwilę, młodzi ludzie, jak sami widzieli, młode chłopcy, właśnie pogrążeni w nałogu alkoholu. Dlatego tak duchem każdy czwartek, każdy dzień obejmuję ich modlitwą. Oni też o to proszą, czują, że się modlimy. Oni sami mówią, nie wiem, siostro, co się dzieje, ale ty się za nas modlisz. Ty się modlisz, my to czujemy. Nie wiem, czy oni czują, ale to oddaję ich, każdego z nich Panu Bogu i modlę się, także tutaj czuję się potrzebna, nie, że nie, właśnie ponieważ spełniam się w tym, że spełniam charyzmat naszej matki. Ona, ja wiem, że to jest jej zasługa, że trafiliśmy do tych ludzi. Może tyle, bo za to powiem. Będę mówić, dziękuję.
Siostroli, to też trzeba patrzeć, ile się modli o te powołania co czwartek tutaj, tak, w tej kaplicy.
Także ja bardzo, bardzo dziękuję tym, którzy tu przychodzą. To nie da się ukryć, że jesteście wszyscy w naszych sercach, siostry Patrycji moim. I tu omadlamy was również. Nie tylko modlimy się o nowe powołania, ale modlimy się też i za was. I omadlamy was, i pamiętamy o was, i dziękujemy, że jesteście. I zapraszamy was, tak?
Dziękuję bardzo i zapraszamy siostry Patrycję na to słowo na kilka tylko minut, na trzy słowa. Siostra, ale to teraz znowu mamy innych radiosłuchaczy, bo siostra ma najdłużej jest w zgromadzeniu.
Ja jestem najdłużej, tak, siostra Patrycja. Ja jestem jedna z tych najmłodszych, bo mam 83 lata. Ale czuję się, ale nie czuję się w tym wieku, chociaż moje kości nie chcą bardzo, ale czuję, nie czuję się jeszcze w tym wieku. Moje powołanie było bardzo ciekawe. Zaraz jeszcze chodziłam do podstawowej szkoły. Zaraz po wojnie, to już powiedziałam kiedyś, były siostry wyszczelane przed obcych żołnierzy z proboszczem i przyszły nowe siostry, młode siostry i tak się zakochałam w tej siostry i powiedziałam, ja też chcę być zakonnicą. I to się rozwijało u mnie co rok. Ja później już miałam 18 lat i nie wiedziałam teraz co robić, 20 lat. W końcu pojechałam do Krzyżanowic, do domu generalnego, z jedną z sióstr, która w mojej parafii była. No i tam rozmawiałam, tam mi się bardzo podobało i powiedziałam, okej, tam pójdę. Chociaż moja ciocia była w innym zgromadzeniu, chciała koniecznie, żebym tam wstąpiła. Do sióstr Ducha Świętego miałam wstąpić, też się zmieniło wszystko, do Krzyżanowic poszłam. No i w końcu przyszło to najgorsze rodzicom powiedzieć. A to był czas, który na Górnym Śląsku, nie na Górnym, na Śląsku Opolskim, zostały siostry wywiezione do obozu. To było w 50. latach i u nas już później nie było w ogóle w parafii. A mimo to ja dalej chciałam i w końcu powiedziałam, jak wróciłam w ten czas z Krzyżanowic, powiedziałam w domu do ojca i do mamy, że chcę do klasztoru wstąpić. I ojciec powiedział, dopóki ja żyć będę, nie. Powiedział, dziecko, wiedzą cię gdzieś tam na Siber albo coś, wiesz, jak z siostrami się tu dzieje i ja cię nie puszczę. Mama powiedziała, zastanów się, bo jakbyś wróciła z powrotem, to mi grób otworzysz. I ja nie wiedziałam, co dalej mam robić. Iść, nie iść. Ale miałam proboszcza bardzo dobrego. No i on mnie podtrzymał, powiedział, dziecko, spokój. Będziemy się modlić, zobaczymy, co będzie dalej. Tylko niestety, to był w niedzielę, powiedziałam ojcu, że chcę iść do klasztoru. W poniedziałek pojechałam, bo myśmy na wiosnę mieszkali. Ja później już pracowałam jako goniec w biurze. I musiałam jechać sprawy załatwić do banku. I rower mi się popsuł. I zostawiłam u siostry w tym, gdzie nasze siostry już pracowały. I ojciec na drugi dzień pojechał, poszedł do tego, to tak około 5-7 kilometrów, poszedł tam, zrobił ten rower, przyjechał. A w środę, to było w poniedziałek, w środę później pojechał z moim szwagrem do lasu, troszeczkę lubił bardzo grzyby zbierać i powiedział pewnego razu, mówił do niej, do szwagra, mówi, wiesz co, mnie tak niedobrze. I oni wyszli z lasu na tą leśną drogę. I ojciec się wywrócił i był w wieczności. No i to było dla mnie takie, nie wiedziałam, ja się czułam winna. No i później proboszcz powiedział, nie, moje dziecko, to nie jest prawda, żeś ty jest winna. To chciałam wstąpić w 57, ale później dopiero w 59 wstąpiłam do klasztoru. No i nie żałowałam do tej pory na 5 minut nawet, że wstąpiłam do klasztoru. Później zrobiłam szkołę w klasztorze, bo to było to najfajniejsze. Powiedziałam, że ja nigdy nie pójdę do szkoły, bo idę do klasztoru, to nie muszę się uczyć. Nie muszę żadnej gimnazjum, nic nie muszę robić. No w końcu przyszłam do klasztoru, to mnie posłali do średniej szkoły. W średniej szkole byłam rok, tam byłam zakonnicą na wieczorowej i dyrektor nie śmiał mnie drugi rok przyjąć, więc posłała mnie matka generalna na zaoczną do Opola. W Opolu zrobiłam naoczną średnią i po zakończeniu średniej od razu mnie wysłali na pielęgniarską szkołę. Skończyłam w 73 pielęgniarską szkołę i wysłali mnie do Wiednia i powiedziałam, ale tylko na 3 miesiące, dłużej nie będę. 3 miesiące. Matka powiedziała, nie musisz dłużej być. A w poniedziałek przyszłam tu, a w piątek poszłam już na pierwsze wykłady tutaj w Wiedniu. No i tu 2 lata studiowałam, uczyłam się i później 25 lat w szkole pracowałam. A teraz później, widocznie tak ja przypuszczałam, że proboszcz się bał, że mnie matka generalna weźmie do domu generalnego albo do Polski i zrobił mnie siostrą parafialną. I siedzę do dzisiaj tutaj.
Ile to już lat siostra jest w Wiedniu?
I ty w październiku upłynie 45 lat.
Siostro, dziękujemy serdecznie. A ile lat w klasztorze?
A lat, jeżeli lat 60 lat w klasztorze, 60. Tak. A jeżeli, nie, 60, momentu, jak długo? Ja w 59 wstąpiłam.
No to 61 lat.
A jak będzie rok, szczęście, jak Pan mógł mi na zdrowie, to w tamtym roku, na przyszły rok będę miała 60 lat ślubu.
Pięknie, tak. Brawo. Serdecznie dziękujemy, bo już prawie 23 godzina, my jesteśmy na żywo w Radiu Droga. Bardzo szybko chciałby ktoś kogoś pozdrowić, zanim siostry na pewno nam na koniec zagrają tutaj babarkę, tak? Siostro, czy coś innego?
Możemy babarkę, możemy coś innego.
To wybór. Chciałby ktoś kogoś pozdrowić? Mamy tą szansę poprzez radio. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy, tak?
Słuchacze, siostry, w Polsce. Pozdrawiamy wszystkich słuchających nas, od wszystkich tu obecnych, również nasze współsiostry z Polski, ponieważ słuchają nas w zgromadzeniu. Posłały mi SMS-y, że będą nas słuchać, więc ich pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, jak również naszych wszystkich bliskich, tych, którzy zawsze słuchają, nasze rodziny, bo też są zaangażowani w to dzieło. Bóg zapłać. No, a przede wszystkim dziękujemy panu redaktorowi, że dzisiaj zrobił nam taką niespodziankę i przyjechał do nas. Bardzo, bardzo dziękujemy.
Siostro, Radio Droga jest non-stop w drodze.
I czyni niespodzianki. To jest piękne.
Oddajemy głos teraz siostrom umuzykalnionym. Bardzo prosimy tu do mikrofonu. Siostry zachęcają też do wstąpienia do klasztoru też poprzez gitarę, tak?
Śpiew, tańce,
wszystko.
I modlitwa.
Właśnie, może jeszcze dopowiem, że siostry jest na diecezji opolskiej Góra Świętej Anny. To jest sanktuarium Matki Świętej Anny. I każdego roku, tak, w lipcu były miesięczne spotkania tygodniowe, dwutygodniowe młodzieży polskiej i z różnych innych krajów, gdzie siostra Letycja, Michała, tak, prowadziły wtedy to spotkanie. To było tak na żywo, nie jeden raz. Całą młodzież roztańczyły, rozśpiewały, prowadziły różne wykłady tam, tak. Także dziękujemy Wam za to też.
Thank you. Ukoś, Panie, nas, Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Przez mękę swą i krzyż Bóg jest miłością. Przez odkupienia cud Bóg jest miłością. Miłość prosta jest, Bóg jest miłością. Miłość cicha jest, Bóg jest miłością. Miłość wierna jest, Bóg jest miłością. Miłość cierpliwa jest, Bóg jest miłością. Ona pomaga nam żyć, Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Ona jednoczy świat, Bóg jest miłością. Ona zwycięża śmierć, Bóg jest miłością. Miłość przebacza nam grzech, Bóg jest miłością. Miłość ustawia stan, Bóg jest miłością. Ona umacnia nas, Bóg jest miłością. Nadaje życiu sens, Bóg jest miłością.